czym protestanci różnią się od katolików? To jest pytanie, które często zadają ludzie. Jako człowiek, który zdobył tytuł magistra teologii katolickiej z wynikiem bardzo dobrym i przez 7 lat byłem duchownym tego kościoła, czyli księdzem, a teraz jestem duchownym kościoła protestanckiego, czyli pastorem, postaram się teraz w krótki i bardzo przystępny sposób to wyjaśnić. Najpierw może pokażę, co jest wspólne dla wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, a więc zarówno jak katolików, prawosławnych, jak i protestantów. Wspólną dla nas jest księga, czyli Stary i Nowy Testament. Księga, na której się opieramy. I chciałem trochę powiedzieć parę słów o księdze, którą jest Biblia. Myślę, że wielu z nas nie wie, że jest to bardzo wyjątkowa księga, najbardziej wyjątkowa księga ze wszystkich, jakie kiedykolwiek napisano w historii ludzkości. Postaram się krótko wyjaśnić dlaczego. Dlaczego ta księga jest taka wyjątkowa? Pierwsza rzecz. Była pisana przez 1500 lat. Pisało 40 autorów z najróżniejszych środowisk. Byli tam i królowie, i pasterze, wykształceni i niewykształceni. Była pisana w różnych miejscach. Na pustyni, w więzieniu, w pałacach królewskich. Była pisana w różnych czasach. Kiedy panowała wojna, kiedy był pokój. Była pisana w ludzie, którzy pisali, byli w różnych nastrojach, w radości, w smutku, w cierpieniu, w oczekiwaniu. Była pisana na 3 kontynentach, w Azji, Afryce, Europie. Była pisana w różnych językach, w hebrajskim, aramejskim, greckim. Była pisana w różnych stylach, proza, poezja. Jej historyczna wiarygodność jest większa ze wszystkich innych dzieł. Biblia ma 24 970 manuskryptów, czyli oryginałów, zachowanych czy w całości, czy w częściach. Następna księga historyczna, która ma największą wiarygodność po Biblii, to jest Iliada. Ona ma zaledwie 643 manuskrypty, przy czym całość jest dopiero z XIII wieku. Widzimy tak, że już jako księga jest ona bardzo wyjątkowa. Ale co więcej, mimo że pisana przez tyle tysięcy lat, mimo że pisana przez tak różnych autorów, o różnych osobowościach, mimo że pisana w tak różnych miejscach, o ludzi o różnych doświadczeniach, co ma wspólnego? Ma jednego głównego bohatera, Jezusa Chrystusa. Cały Stary Testament już zaczyna się i opowiada już w pierwszej księdze rodzaju. Mamy zapowiedź przyjścia Jezusa. Potem jest oczekiwanie na Jego przyjście. Nowy Testament mówi o Jego przyjściu, o tym Jego dziele, jakim była śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, o tym, o działalności Kościoła, o oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. To jest jeden główny bohater całej księgi. Jest Jezus Chrystus. I zobaczmy, że w Starym Testamencie mamy 332 proroctwa, które mówią o Chrystusie. I ostatnie z tych proroctw, takie najmłodsze powiedzmy, było napisane 250 lat przed Chrystusem. I wszystkie te proroctwa, 332 proroctwa, mówiące o tym na przykład, że urodzi się w Betlejem, albo Psalm 22, kiedy opisuje, co się stanie z Mesjaszem, że przybodą jego ręce i nogi, ale żadna kość nie zostanie złamana, to było niesamowite, ponieważ to jest opis ukrzyżowania, a Żydzi w tamtych czasach nie widzieli w ogóle, że istnieje taka forma śmierci. Ale w proroczy sposób król Dawid to opisał. Albo Zachariasz, 11 rozdział, 12 wiersz, kiedy mówi, że Jezus zostanie zdradzony za 30 srebrników. Albo Psalm 72, kiedy mówi o pokłonie 3 mędrców. To wydaje się aż niesamowite. Tyle szczegółów, od bardzo ważnych rzeczy do najdrobniejszych szczegółów zostały zapisane. Albo że Jezus na oślęciu wjedzie do Jerozolimy. I żeby uzmysłowić nam, że 332 proroctwa, dokładne proroctwa wypełniły się w jednym człowieku, możemy zobaczyć pewną rzecz. Gdyby tylko 8 proroctw miało się wypełnić w jednym człowieku, to prawdopodobieństwo jest jak 1 do 10 i 17 potęgi, czyli jak 1 do 100 trylionów, czyli to jest 1 z 17 zerami. Można by to podać na prostszym przykładzie. Gdyby wziąć 100 tysięcy trylionów srebrnych dolarówek i rozsypać je na całym obszarze Teksasu, to przykryją one powierzchnię tego stanu warstwą grubości 60 cm. Teraz wyobraź sobie taki potężny stan, potężne województwo, które jest przykryte dolarówkami o grubości 60 cm. I teraz ty oznaczasz jedną z tych monet i chowasz ją. Chowasz ją między te wszystkie monety. Następnie zawiązujesz komuś oczy i mówisz: słuchaj, teraz na Chybiu trafił, wyciągnij jedną dolarówkę, właśnie tą, którą oznaczyłem. Ten człowiek nie wie, gdzie to jest, ma zawiązane oczy, jest warstwa 60 cm tych dolarówek na obszarze województwa. I jakie jest prawdopodobieństwo, że on wyciągnie? To jest właśnie prawdopodobieństwo, które wynosi 1 do 100 trylionów. To przy 8 proroctwach jest takie prawdopodobieństwo. A tutaj mamy 332 proroctwa. Co więcej, więc widzimy, jest jeden główny bohater. Drugi, jest jeden główny wątek, historia zbawienia. Wszystko to koncentruje się wokół jednej rzeczy. Jak człowiek może powrócić do Boga i nawiązać z Nim z powrotem relacje. Inna z rzeczy, o których mówi Biblia, to setki kontrowersyjnych zagadnień, takie jak małżeństwo, Bóg, zło, ale jest zgodność wśród autorów. Gdyby wziąć autorów na przykład piszących współcześnie i zebrać je w jeden tom, tych wszystkich autorów, powiedzmy wszystkich psychologów tylko, na przykład wszystkich psychologów z Polski, czy oni na te same tematy o rodzinie, o Bogu, o tym, co to jest zło, co to jest dobro, czy pisaliby to samo? Nie, widzimy, że nie. A tutaj ci autorzy, często nie znając i nie wiedząc o sobie, pisali to samo. To wszystko pokazuje, że ta księga jest wyjątkowa. Ale co ta wyjątkowa księga mówi nam o swojej głównej myśli? Co ta wyjątkowa księga pokazuje nam jako swoją główną myśl? Tą główną myślą Biblii jest to, co zapisane jest w Ewangelii Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Biblia mówi o miłości Boga do Ciebie. Ona mówi, że Bóg, widząc nasze problemy, nasze grzechy, nie ukarał nas za to, ale dał swojego Syna, który umarł z miłości do Ciebie i do mnie. I dzięki temu my możemy mieć i życie wieczne, czyli pewność, że po śmierci znajdziemy się w niebie, jak i tu na ziemi możemy mieć szczęśliwe życie. Opowiem, jak to, o czym mówi Biblia, to zbawienie dokonało się w moim życiu. Kiedy miałem 15 lat, zacząłem szukać czegoś, co by nadało cel i sens mojemu życiu. Na zewnątrz wszystko wyglądało ładnie. Normalna rodzina, nauka, która nie sprawia problemów, koledzy, koleżanki i potężna pasja, sztuki walki wschodu. 3 lata ćwiczyłem karate. Ale ta pustka narastała. Kiedy miałem 18 lat, postanowiłem, że rzeczywiście się popełnię samobójstwo, bo już nie da rady, nie ma sensu po prostu żyć. Jeżeli to całe życie ma tak wyglądać, na zewnątrz wszystko ładnie, a w środku pustka, która narasta i narasta i narasta. I wtedy pomyślałem sobie, a może Bóg mógłby mi pomóc? Ja zawsze wierzyłem, że Bóg istnieje, ale uważałem, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, taki, który kiedy postępujemy dobrze, nic nie mówi, ale kiedy postępujemy źle, wtedy Bóg sprawiedliwie, nie mściwie, ale sprawiedliwie nas skaże. I wiedziałem, że Bóg odpowiada na modlitwę, ale tylko ludzi świętych, że trzeba zasłużyć. A wiedziałem, że święty nie jestem i nie zasługuję. Ale jak mówią, tonący brzytwy się chwyta. Zacząłem więc wołać do Boga: Boże, zmień coś w moim życiu. Wołałem tak miesiąc, dwa. Nie widziałem żadnych zmian, ale codziennie wieczorem własnymi słowami wołałem: Boże, zmień coś w moim życiu. To, co było takie ciekawe, co widzę teraz z perspektywy 17 lat, które minęły, to, że pierwsze odeszły samobójcze myśli, kiedy tylko zacząłem się modlić. Ale ja wtedy tego nie widziałem, bo ten główny problem, czyli bezsens życia, dalej był. I gdzieś po 3 miesiącach takiego wołania do Boga, któregoś dnia klęknąłem do modlitwy i w czasie modlitwy doświadczyłem, że Bóg jest moim Ojcem, który mnie kocha. Nie mówię, że przyszła mi do głowy taka myśl, ale mówię, że doświadczyłem tego. To było takie doświadczenie, jak kiedy jesteś blisko osoby, która Ciebie kocha i Ty czujesz się kochany. Ta osoba może nie powiedzieć żadnego słowa, ale Ty czujesz się kochany. I tak samo ja czułem się kochany, tylko razy milion, razy nieskończoność, to potężniejsze było doświadczenie niż jakiejkolwiek ludzkiej miłości i akceptacji. I od tamtej pory wszystko w moim życiu się zmieniło. Życie nabrało sens, bo znalazłem miłość, którą jest Bóg. Znalazłem, może lepiej powiedzieć, Boga, który jest miłością. I znalazłem w relacji z Bogiem siłę do przeżycia trudności. Pewnie gdybym tylko tego doświadczył i to by było wszystko, to nie zmieniłoby mojego życia. Ale ja nie znalazłem tylko jakiegoś doświadczenia. Ja znalazłem żywą osobę, Boga. Od tamtej pory codziennie z Nim rozmawiam własnymi słowami. I zacząłem czytać Biblię, żeby Bóg też mógł do mnie mówić. Nieraz mówi się, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ale jeżeli rozmowa, to trzeba pozwolić Mu mówić. I tym sposobem, w jaki Bóg mówi, jest właśnie Boże Słowo. A więc co Biblia, ta wyjątkowa księga, mówi nam o sobie samej? Wszystkie cytaty, które będę podawał, są z Biblii Tysiąclecia, z wydania piątego, wydanego przez wydawnictwo Palotinum w Poznaniu w 2000 roku. Więc Biblia w drugim liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale, 16 wierszu mówi tak. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Czyli Biblia mówi o samej sobie, że wszelkie pismo jest przez Boga natchnione, że to Bóg natchnął ludzi, żeby napisali te, a nie inne słowa, te, a nie inne zasady. Stąd ta zgodność między autorami. I to pismo jest pożyteczne, żeby nas nauczać, żeby nas przekonać, żeby nas poprawić, żeby nas wychować. Żeby człowiek był dojrzały. Taki, którego życie będzie się podobało i Bogu, i ludziom, i on sam będzie w tym szczęśliwy. Jako protestanci wierzymy w tą zasadę, i to jest pierwsza właśnie i główna różnica między protestantami a katolikami, wierzymy w tą zasadę, że tylko Biblia jest nieomylnym Bożym Słowem. I że tylko w Biblii znajdujemy wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o tym, jaki jest Bóg. Co oznacza ta zasada, tylko Biblia? To oznacza pięć rzeczy. Pierwsza rzecz. Biblia jest bezpośrednim objawieniem od Boga. Biblia posiada boski autorytet, czyli to, co mówi Biblia, mówi Bóg. Co to znaczy, że to, co mówi Biblia, mówi Bóg? Że kiedy przeczytamy sobie jakiś fragment biblijny, który zawiera jakąś prawdę dotyczącą wiary czy naszego postępowania, na przykład przeczytamy sobie pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział 5, wiersze 11-13. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Tu jest napisana bardzo prosta rzecz. Jan pisze tak. Napisałem to do was, żebyście wiedzieli, że jeżeli wierzycie Jezusowi, jeżeli Mu ufacie, jeżeli powierzyliście Mu swoje życie, jeżeli uwierzyliście w to, że On umarł za wasze grzechy, to macie pewność życia wiecznego, czyli macie pewność tego, że gdybyście dzisiaj umarli, poszlibyście do nieba. Skąd możemy z takim autorytetem powiedzieć, wierzę w Jezusa, dlatego mam pewność zbawienia? Stąd możemy to wiedzieć, że Biblia mówi. A to, co mówi Biblia, mówi Bóg. Druga zasada. Wierzymy, że Biblia jest wystarczająca, czyli że zawiera wszystko, co jest potrzebne do tego, w co mamy wierzyć, jak mamy żyć. Tylko Biblia jest ostatecznym autorytetem dla naszej wiary. To jest ta główna różnica. W księdze Apokalipsy, czyli w ostatniej księdze Nowego Testamentu, mamy słowa, które przede wszystkim odnoszą się do tej księgi, ale wierzymy, że odnoszą się też w proroczy sposób do wszystkich innych ksiąg. Księga Apokalipsy, 22 rozdział, wiersze od 18 do 19. Jezus, objawiając się Janowi, ostatniemu z apostołów, który jeszcze wtedy żył, miał około 100 lat, mówi tak. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, dołoży mu Bóg plag zapisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odjąłby coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia. Czyli Bóg wyraźnie mówi, nic nie dodawać do tej księgi i nic nie odejmować. Trzymać się tego, co On nam objawił. Są rzeczy, które Bóg nam objawił i którym musimy być posłuszni i są rzeczy, których Bóg nam nie objawił i których nie musimy dociekać. Trzecie. Biblia jest nie tylko wystarczająca, ale Biblia posiada także ostateczny autorytet. I tu ciekawe, jeden ze świętych uznawanych przez Kościół katolicki żyjący w XIII wieku, święty Tomasz z Akwinu, napisał w swojej sumie teologicznej taką rzecz. Autorytetu ojców Kościoła nie można bowiem nigdy postawić na równi z Bożym Słowem Biblii. Obowiązek wiary dotyczy więc treści mających potwierdzenie w Piśmie Świętym. Z tej także racji obowiązek posłuszeństwa w kwestiach wiary względem urzędu nauczycielskiego Kościoła zachodzi tylko wówczas, gdy jego nauczanie pokrywa się z treścią Pisma Świętego. Czyli mówiąc bardzo prostym językiem, Biblia zawiera pewne prawdy i jeżeli jakikolwiek Kościół naucza czegoś, to twoim obowiązkiem jest sprawdzić, czy mówi o tym Biblia. Twoim obowiązkiem jest zapytać, Dobrze, ale gdzie to jest napisane w Bożym Słowie? Proszę mi to pokazać. Czasami się mówi, o, Biblia jest taka trudna, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o te główne nauczania, jeżeli chodzi o to, co podajemy do wiary i według czego mamy żyć, to to jest proste. I to jest właśnie czwarta zasada. Biblia jest zrozumiała, czyli jasna. To nie oznacza, że wszystko w Biblii jest doskonale jasne, lecz raczej, że jest tak odnośnie zasadniczych nauk. Czyli główne kwestie w Biblii są proste, a proste kwestie są kwestiami głównymi. Czyli zobacz, jeżeli ktoś by ci mówił, że w popularnej teraz książce Kod Leonardo da Vinci znajdują się takie czy takie rzeczy, to ty bierzesz tą książkę i sprawdzasz, czy tam takie rzeczy są. I tak samo ktoś ci mówi, że Biblia naucza tego i tego. Ty mówisz, okej, jeżeli Biblia tego naucza, proszę mi to pokazać, gdzie to jest w Biblii. I piąta rzecz. Biblia interpretuje Biblię. Co to znaczy, że kiedy mamy jakiś fragment, którego nie za bardzo rozumiemy, to trzeba zobaczyć, co Biblia w innych miejscach mówi na ten sam temat. I wtedy, kiedy zbierzemy wszystkie fragmenty na ten temat, możemy to łatwiej zrozumieć. Podam dwa przykłady. I są takie fragmenty, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest synem człowieczym. I można sobie pomyśleć, a Jezus był takim wyjątkowym człowiekiem. Ale to nie jest prawda, bo są inne fragmenty, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest Bożym Synem, że jest Bogiem, że jest równy Ojcu. Możemy powiedzieć, wow, to Jezus jest jednak Bogiem, nie jest człowiekiem. Ale prawda jest taka, że kiedy to zbierzemy razem, to widzimy fragmenty, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest człowiekiem i fragmenty, gdzie Jezus o sobie mówi, że jest Bogiem. A więc prawda jest taka, że Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. I tu mamy, że Biblia interpretuje Biblię, taką prostą zasadę. I dlatego jako protestanci często się zarzuca nam, protestantom, że jest tak wiele podziałów, tak wiele denominacji. To prawda, jest, ale to nie znaczy, że my w co innego wierzymy. Takie podstawowe rzeczy, ja wymienię takie podstawowe rzeczy. Pierwsze, wierzymy w nieomylność Biblii jako jedynego autorytetu wiary i moralności. Wierzymy w Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w zbawienie przez wiarę w Jezusa. Wierzymy w działanie Ducha Świętego. I wierzymy w wieczne życie i wieczne potępienie. To są podstawowe rzeczy, które wierzymy jako wszyscy protestanci. A że w różny sposób to wyrażamy, że w różny sposób na różne prawdy kładziemy akcenty w różnych kościołach, my wierzymy, że to jest coś dobrego, a nie złego. Bóg stworzył nas różnorodnymi. Zobacz na świat, jak różne są rośliny, zwierzęta, jak my jako ludzie jesteśmy różni fizycznie, kolorem skóry, osobowością. Bóg lubi różnorodność. I przez to, że jesteśmy różni, wcale nie jesteśmy inni. My się uzupełniamy. Tak? Puzzle potrzebują różnych elementów, różnych kolorów, różnych kształtów, żeby utworzyć piękną mozaikę, piękną całość. I wierzymy dopiero, że jako wszyscy, wszystkie kościoły zebrane razem, jesteśmy w pełni ciałem Chrystusa, tak jak pisze Paweł. A że ciało ma różne członki, nogi, ręce i że są różne, to nie znaczy, że są niepotrzebne. I kiedy popatrzymy, mówi się, że Kościół katolicki na przykład jest taki jednorodny. Nieprawda. Kiedy wejdziesz i zobaczysz różne grupy, neokatechumena, Nowa w Duchu Świętym, różańc, to jest... Też widzimy, że różni ludzie na różne rzeczy kładą akcent. A więc taka bardzo... Pierwsza taka ważna rzecz, że my jako protestanci uznajemy wyłącznie autorytet Biblii jako tej, która nam mówi wszystko, co jest potrzebne, aby wiedzieć o tym, kim jest Bóg i jak my mamy żyć, jak nawiązać z Nim relacje.